Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Jezus gromadzi swoich uczniów w Galilei na górze. W Galilei, w której tak wiele nauczał, która była jego ojczyzną, w tej krainie przeżyli uczniowie z Jezusem czas jego misji. Góra ta nie jest wymieniona z nazwy. Nie chodzi tu zatem o geograficzną lokalizację tego ostatniego spotkania z Jezusem, ale chodzi o górę w jej znaczeniu tradycji wiary. To góra zawarcia nowego przymierza ze strony nowego prawodawcy i Zbawiciela, Jezusa z Nazaretu, zmartwychwstałego Mesjasza, który teraz odchodzi. Odchodzi z przestrzeni ziemi. Już nie będą go mogli zobaczyć fizycznymi oczami. Już nie będzie przy nich fizycznie obecny. Oni mają przejąć misję Jezusa, a on będzie z nimi w duchowy sposób, w duchowym wymiarze rzeczywistości. W tym duchowym wymiarze będą mogli doświadczać Jezusa przez wiarę. To będzie ich sposób komunikacji i doświadczenia bliskości Jezusa zmartwychwstałego, podczas gdy oni będą wykonywać misję Jezusa od tego momentu aż po ostatni dzień w historii świata. Od tego miejsca aż do najodległejszego miejsca na globie. Jezus przekazuje im globalną misję powszechną, uniwersalną, ewangelizacji, głoszenia dobrej wiadomości od Boga wszystkim ludziom, począwszy od Izraela. Ta góra przypomina inną górę w historii wiary Izraela. Góra, na której kiedyś Bóg zawarł pierwsze przymierze z wybranym ludem, po to, aby ten wybrany lud był posłańcem jedynego prawdziwego Boga, który stworzył wszystko i który ratuje każdego człowieka. Teraz, tu na tej górze w Galilei, wypełnia się to, co zapowiadał Mojżesz, żegnając się z Izraelitami, którzy mieli wejść do ziemi obiecanej, prowadzeni z przestrzeni śmierci z Egiptu do przestrzeni życia ziemi obiecanej. Wówczas Mojżesz zapowiadał im ostatecznego proroka, którego należy słuchać. Ten ostateczny prorok stoi właśnie na tej górze przed uczniami, przed 11 uczniami, którzy pozostali po doświadczeniach cierpienia, śmierci Jezusa. To była wysoka góra, wyróżniona. I ta góra pożegnania Jezusa z uczniami i jednocześnie góra początku ich misji na cały świat i do wszystkich ludzi, misji Jezusa, która ma trwać w nich i poprzez nich, to centrum świata w tym momencie. Na tej górze ma się zacząć nowa era historii i się zaczyna era ducha, którego Jezus im daje, aby poszli na cały świat Jego imieniu, Jego mocą. Na tej górze objawienia i spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem rozpoczyna się Kościół, to znaczy nowy lud Boga, lud wiary w cierpiącego, zabitego i zmartwychwstałego Mesjasza, Izraela i całego świata, nie będzie już innego Mesjasza, innego ostatecznego proroka, ani dla Izraela, ani dla świata. Izrael i Kościół są tu reprezentowani przez tych 11 uczniów. To im właśnie Jezus przekazuje moc zbawiania, ratowania życia ludzi. Mają stać się błogosławieństwem na całej ziemi, tak jak Jezus był błogosławieństwem, gdy chodził po tej ziemi. To On będzie dotykał ludzi poprzez ich ręce. To On będzie mówił do ludzi zbawczym i stwórczym słowem, gdy oni w Jego imieniu będą mówić. Mają być Chrystusami na tym świecie, gdy Chrystus, Mesjasz, Jezus Nazaretu odchodzi z fizycznej przestrzeni ziemi. To jest znaczenie i sens w niebo wstąpienia Jezusa. Odchodzi z fizycznej przestrzeni ziemi, ale pozostaje w duchowej przestrzeni historii ludzkości. I oni mają być w fizycznej przestrzeni, w czasoprzestrzeni, Jego przedstawicielami, posłańcami, pełnomocnikami. Jezus ukazuje się tutaj, w tej scenie Ewangelii według świętego Mateusza, po raz pierwszy swoim uczniom po zmartwychwstaniu, na górze w Galilei. Niektórzy mają wątpliwości, jak mówi Ewangelia. To wskazuje na to, że zmartwychwstały Jezus znajduje się w nowej formie egzystencji, której oni nie znali do tej pory, bo znali Go z fizycznej bliskości, ziemskiej bliskości, a teraz Jezus jawi im się bliski, ale uduchowionej egzystencji. Zmartwychwstały Jezus posiada nową boską godność, duchową godność chwały Boga, która skłania uczniów do postawy religijnej adoracji wobec Niego. Oddali Mu pokłon, jak mówi Ewangelia, gdy Go zobaczyli. I to będzie więź i komunikacja wiary, duchowej adoracji wywierza Jezusa. I stąd będzie płynąć ich moc, ich pełnomocnictwo głoszenia Ewangelii. Nie będą działać swoją mocą, nie będą mówić od siebie. Będą działać jak Jezus, Jego mocą, w Jego imieniu. Biorąc pod uwagę kontekst tego tekstu ewangelicznego, ten motyw wątpliwości uczniów wskazuje na ich lęk także przed tym nowym zadaniem, bo ono jest tak wielkie, jak wielkim było zadanie Jezusa jako Mesjasza na tej ziemi. Jezus zleca im to zadanie i wysyła ich w świat, wysyła ich na cały świat. Ich garstka 11 uczniów zalęknionych w Galilei, głębokiej prowincji ówczesnego Izraela, posyła ich Jezus na cały świat. To zadanie ich przerasta, jak zawsze przerastało zadanie dawane przez Boga, proroków, i słyszeli: nie bójcie się, nie bój się. Tak i oni tutaj są zalęknieni, ale za chwilę Jezus odzywa się do nich i mówi, i zapewnia, że dana jest Mu wszelka władza w niebie i na ziemi. To znaczy, ma wszelką władzę w całej rzeczywistości stworzonej przez Boga. Niebo i ziemia to krańce rzeczywistości, która się wymienia w tradycji wiary biblijnego Izraela. Tak zaczyna się cała Biblia. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to znaczy wszystko. A teraz Jezus mówi, że ma władzę na niebie i na ziemi, to znaczy wszędzie. I w czasie, i w przestrzeni tej ziemi, stworzonego przez Boga świata. Jest to władza posłańca Boga ostatecznego, Mesjasza, prawdziwego Mesjasza, namaszczonego. Wyrażenie, że Jezus przychodzi, podchodzi do nich, wskazuje z jednej strony na to, skąd przychodzi zmartwychwstały Jezus, że przychodzi już z przestrzeni Boga po zmartwychwstaniu, z duchowej przestrzeni, gdzie Bóg przekazał Mu swoją władzę nad światem. A z drugiej strony to przyjście Jezusa do uczniów na tej górze oznacza przygotowanie ich do przekazania zadania, wyposażenie ich w pełnomocnictwo Jezusa. Ta funkcja spełnia także semicki sposób wyrażania, który tu jest obecny w tej scenie Ewangelii, bo podwójnie jest tu powiedziane, przemawiał do nich mówiąc, dosłownie tłumacząc tekst Ewangelii z greckiego. To oznacza uroczyste wypełnienie woli założycielskiej Boga u początku nowej ery, mesjańskiej ery w historii całego świata po zmartwychwstaniu Jezusa. Tak zaczynał Bóg dekalog. Było to wprowadzenie do dekalogu, też takim podwójnym aktem mówienia w Księdze Wyjścia. Powiedział wszystkie te słowa i mówił Mojżesz. Podobnie jest tutaj powiedziane o Jezusie. To nieprzypadkowe nawiązania, to klamra początku pierwszego przymierza na górze Synaj i drugiego przymierza, nowego przymierza Ewangelii. Ostatnia wola Jezusa zawiera trzy zdania o podstawowym znaczeniu dla rodzącego się Kościoła. Pierwsze słowo Jezusa to słowo pełnomocnictwa, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. A potem słowo nakazu, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A potem słowo obietnicy, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Zadaniem uczniów jest nauczanie. Nie mają być ze sobą, tkwić ze sobą we wspólnocie, ale rozejść się wszędzie, gdzie żyją ludzie. Mają iść do nich, przekraczając swoje lęki, swoje niedostateczności. Mają ich nauczać i obmywać wodą. Wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Imię pełnego Boga, pełnej Trójcy, czyli imię Boga, który cały jest Zbawicielem. A oblanie wodą, chrzest, ma być zewnętrznym znakiem zbawienia, ratowania, oczyszczania z wszelkich brudów, z brudów duchowych, czyli winy. Ma być to obmyciem od winy i stanie się mesjańskim, czyli chrześcijańskim, czyli podobnym do Jezusa. Każdy człowiek na tej ziemi, począwszy od Izraela, aż po wszystkie ludy tego świata, wszyscy mają być Chrystusowi. Przez nauczanie i przyjęcie tej nauki i zachowywanie tego, co Jezus naucza, jako Ewangelii, jako dobrej wiadomości. I przez chrzest w imię Boga, który objawia się w pełni jako Trójjedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty. Słowo pełnomocnictwa zawiera tutaj deklarację uroczystą Jezusa. Deklarację, która sprawia, że mogą przekraczać swój lęk, gdy oni, nieznaczący dla świata, pójdą wszędzie i nie będą się bać tak, żeby zdrętwieć ze strachu, ponieważ Jezus ma wszelką władzę całej rzeczywistości, wszędzie tam, gdzie będą, wszędzie tam, gdzie są ludzie. On jest większy od wszelkich ludzkich instytucji, od mocarstw, od struktur władzy. Jezus, Mesjasz, cierpiący, umierający i zmartwychwstały. Przez zmartwychwstanie Jezus zdobył nie tylko nowy sposób bycia, ale przede wszystkim nową funkcję i pełnomocnictwo, bo jest wyposażony we władzę Boga nad światem i ma za zadanie prowadzić ludzkość do ostatecznego spełnienia, do życia na zawsze. To, co decydujące w tej kwestii, dokonało się już przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i wyniesienie na prawicę Boga, jak mówi Ewangelia. Pełnomocnictwo jest całkowite, totalne, globalne. Jest to dobitnie podkreślone przez wyrażenia, które oznaczają wszystko. Dana mi jest wszelka władza, mają iść do wszystkich ludów, a Jezus będzie z nimi i będzie ich wspierać przez wszystkie dni historii ludzkości, aż do ostatniego dnia. Jezus jest na miejsce swojego Ojca, rzeczywiście z greckiego Pantokratorem, czyli wszechwładcą, któremu na mocy woli i działania Boga zostały przekazane wszystkie obszary stworzenia. Tę świadomość mają uczniowie, gdy Jezus odchodzi, to im przekazuje. Tak mają myśleć o sobie i tak mają prezentować się światu. Samoświadomi, świadomością Jezusa, czyli mesjańską świadomością, czyli chrześcijańską, mówiąc z greckiego. Dla realizacji woli Boga panowania nad światem, Jezus zmartwychwstały powołuje w teraźniejszości tego świata, w każdym pokoleniu, współpracowników, których przyjmuje do najściślejszej wspólnoty życia i działania ze sobą samym. Wcześniej w tej Ewangelii, w wersecie 9 tego rozdziału, Jezus powie: moi bracia, tak wspólnotowo jest z nimi związany, rodzinnie są jego braćmi i dlatego wyposażę ich we wszystko, co ma, w cały swój autorytet od Boga, na tę misję wobec świata. Przekazuje im swoje pełnomocnictwo i posłanie. Tak działa Jezus zmartwychwstały. I tak działa w Kościele Jego pełnomocnictwo przez ludzi, którzy w Niego uwierzą i przekroczą swój lęk przed światem. Ale to pełnomocnictwo jest pełnomocnictwem służby, nie dominacji. Ta globalność władzy Boga, objawiająca się w Jezusie, to pełnomocnictwo służby, służby życiu ludzi. I to pełnomocnictwo jest skoncentrowane na pośrednictwie zbawiania, ratowania, nie na dominowaniu. Mają uczynić wszystkich ludzi uczniami Jezusa, mówi im Jezus. Uczniami Jezusa, bo to oznacza dla ludzi zbawienie. Uczynienie uczniami. Czyńcie uczniami wszystkie narody, dosłownie brzmi w Ewangelii, oznacza, że wszyscy się odnajdą w jedności znowu. Wszystkie ludy i narody, wszystkie kultury i języki odnajdują się wówczas, kiedy poprzez nauczanie posłańców Jezusa stają się uczniami Jezusa. Kościół zatem to wspólnota uczniów Chrystusa. Przez to pełnomocnictwo wprowadzany jest Kościół w tajemnicę panowania Boga, ale jest to panowanie służebne wobec ich życia. I tu chrzest jest wydarzeniem centralnym, przez który ludzie stają się uczniami Jezusa. To On sprawia bezpośrednią wspólnotę życia z trójjedynym Bogiem. Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Imię oznacza autorytet, pozycja, wartość, moc. Każdy, kto imię Boga wyzna i wymówi, będzie doświadczać zbawienia. Tak więc ucznia zmartwychwstałego Chrystusa określają trzy elementy: wiara w nauczanie Jezusa, przyjęcie chrztu i wypełnianie w codziennym życiu tego, co Jezus naucza, czyli posłuszeństwo wobec Ewangelii, życie według usłyszanego od Jezusa słowa. I taka misja powierzana jest uczniom Jezusa w każdym pokoleniu. Powierzana jest Kościołowi. To jest Kościół. Wspólnota życia, służebnego pełnomocnictwa Boga, pełnomocnictwa większego od wszelkich mocy tego świata. Jezus kończy swoje pożegnanie uroczyste na górze z uczniami obietnicą nieustawicznego, wiecznego wsparcia. W ten sposób dochodzi do pełni historia zapowiedzi zbawczej obecności, bliskości, wierności Boga w stosunku do wybranych przez Niego ludzi. Tak Bóg kiedyś zapewniał swoje wsparcie Abrahamowi w Księdze Rodzaju w 17 rozdziale, Izaakowi w 26 rozdziale Księgi Rodzaju, Jakubowi i ludowi, który od niego pochodził w Księdze Rodzaju 28 rozdziału. I tak imię Boga zapewniał Bóg swoją bliskość. Księdze Wyjścia w 3 rozdziale imię Boga Jestem oznaczało dla nich wsparcie, nieustanną obecność w duchowym wymiarze, a ten duchowy wymiar jest transcendentny, o wiele większy od wszystkiego, co się dzieje. Wierność Boga, wierność i troska o życie stworzonych przez Niego ludzi. To klucz rozumienia całej historii, objawionej Biblii od początku. I to klucz rozumienia Ewangelii, objawionej obecności zbawczej Boga w Jezusie, a od Niego we wszystkich posłańcach, którzy w każdym pokoleniu i w każdym miejscu tej ziemi są do Niego podobni. Wszędzie tam, gdzie Kościół nie wycofuje się z misji głoszenia Jezusa, gdzie uczniowie wierzący w Boga i w Jezusa, Mesjasza, nie wycofują się z misji głoszenia Jezusa jako jedynego prawdziwego Mesjasza, Izraela i całego świata. Mesjasza, który cierpiał, został zabity i zmartwychwstał dla ludzi. Wszędzie tam, gdzie to się dzieje, gdzie ufa się w moc i władzę nad światem zmartwychwstałego Chrystusa, nie należy się niczego ani nikogo bać. Na tej ziemi można zawsze liczyć na solidarne wsparcie i zbawczą obecność zmartwychwstałego Chrystusa we własnym życiu i w życiu ludzi, do których się idzie jako chrześcijanin, czyli jako mesjański, czyli jako Chrystus w imię Chrystusa. Tylko Duch Boga, a nie duchy tego świata, tylko Duch Boga daje siłę do życia, do wytrwałego i nieustraszonego świadectwa, że życie od Boga, od Chrystusa zmartwychwstałego jest zawsze silniejsze od śmierci i posłannictwa wrogów Boga i człowieka.